też i dziękujemy apostołowi przy oddaniu nam głosu. Dziękujemy ojcu Piotrowi Andruchiewiczowi. Drodzy Państwo, jak to słyszeliśmy...
Dodam ojcze, że również w telewizji już w tej chwili transmisja jest.
Witamy zatem słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam. Z Jerozolimy ponownie witają się z Państwem
ojciec Jan Król
i ojciec Jacek Cydzik. Drodzy Państwo, jak to już powiedział ojciec Piotr w zapowiedzi wywołując nas na antenę, jesteśmy w centrum Hechal Shlomo, gdzie ojciec święty Benedykt XVI spotka się oczywiście przy udziale wielu gości z sefardyjskim rabinem Jerozolimy Shlomo Amarem i z aszkenazyjskim rabinem Jerozolimy Jona Metzgerem. To spotkanie zaplanowane tutaj ma również wielkie znaczenie i jest kontynuacją na tej drodze dialogu między stolicą apostolską, między kościołem katolickim a religią judaistyczną, a judaizmem. I drodzy Państwo, moglibyśmy także tutaj przywołać kilka bardzo ważnych punktów na drodze tego dialogu. No, może poprzestańmy tylko na tym wspomnieniu najważniejszego w ostatnim stuleciu wydarzenia, jakim była wizyta Jana Pawła II w rzymskiej synagodze. Na tym spotkaniu oczywiście zgromadzeni są także wszyscy ci, którzy towarzyszą Ojcu Świętemu podczas jego kroków stawianych podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej. Są zwierzchnicy kościołów chrześcijańskich w Ziemi Świętej, jest kustosz Ziemi Świętej, franciszkański kustosz Ziemi Świętej. Są także znaczniejsi przedstawiciele państwa Izrael, religii judaistycznej i przybył już tutaj także ojciec święty Benedykt XVI.
To spotkanie zgodnie z programem miało się rozpocząć o 10:45 tego czasu, ale widzimy, że ojciec święty Benedykt XVI przybył nieco wcześniej. Jak już wcześniej mówiliśmy, przedstawiciele obydwu rabinów w dniu wczorajszym witali ojca świętego Benedykta XVI na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie. To jest również, myślę, wyraz ich otwartości i potrzeby tego dialogu z Kościołem katolickim, z namiestnikiem Jezusa Chrystusa. Wciąż mówimy o tym, że chrześcijanie, wyznawcy Jezusa Chrystusa na tej świętej ziemi stanowią zdecydowaną mniejszość, ale przecież jakże wielu chrześcijan pielgrzymuje tutaj do Ziemi Świętej przez cały rok. W związku z konfliktem izraelsko-palestyńskim tych pielgrzymek jest obecnie nieco mniej, ale kiedy idzie się w miejsca święte, jak chociażby do Bazyliki Grobu Bożego, to tych pielgrzymów z różnych krajów świata, a także i z Polski można spotkać. Tak samo do Betlejem można teraz, mimo że są wzmożone środki ostrożności, że Jerozolimę od Betlejem oddziela mur, a potem zasieki z kolczastego drutu, są specjalne przejścia. To jednak, jak zapewnia ojciec dr Jerzy Kraj, przełożony klasztoru franciszkanów w Betlejem, jest również teraz bezpiecznie, dlatego nie ma takiego niebezpieczeństwa grożącego naszemu życiu, więc można tutaj do Ziemi Świętej pielgrzymować. Burmistrz Jerozolimy, witając wczoraj Ojca Świętego, który przyleciał z Tel Awiwu tutaj do Jerozolimy helikopterem wojskowym należącym do sił powietrznych Izraela, witając Ojca Świętego, zaprasza wszystkich chrześcijan, wszystkich katolików do Ziemi Świętej, mówiąc, że każdy powinien przynajmniej raz w życiu oczywiście tutaj być. Wiadomo, że nie dla każdego to jest możliwe, bo to wiąże się i z pewnymi nie najmniejszymi kosztami, ale przecież wielu ludzi tutaj przebywa, bo tutaj na tej ziemi dokonały się najważniejsze wydarzenia naszej chrześcijańskiej także wiary. Tutaj przecież prowadził swoją działalność apostolską Jezus Chrystus nasz Zbawiciel. Tutaj został ukrzyżowany i tutaj zmartwychwstał. Tutaj powstała pierwsza chrześcijańska gmina. Po tej ziemi chodzili apostołowie, na tej ziemi również przelewali swoją krew pierwsi wyznawcy Jezusa Chrystusa. Oczywiście pierwszymi męczennikami, którzy przelali krew, to byli zabijani chłopcy z rozkazu Heroda zaraz po narodzinach Jezusa Chrystusa, gdy ten się dowiedział, że Mesjasz się urodził, a dowiedział się od mędrców, którzy szli, aby oddać mu pokłon i pytali o drogę. Dlatego wciąż do Jerozolimy, do tych miejsc świętych przybywają tutaj pielgrzymki z różnych krajów świata i myślę, że dlatego również ta pielgrzymka cieszy się zainteresowaniem niemal całego świata. Tutaj są na tej pielgrzymce obecni dziennikarze, wielu dziennikarzy, z tym, że trzeba powiedzieć, że nie wszyscy mają wstęp do wszystkich miejsc. Na przykład tutaj na to spotkanie tylko niewielka grupa dziennikarzy mogła wejść. Przede wszystkim są to dziennikarze, którzy towarzyszą Ojcu Świętemu, tak zwane Volo Papale. Oni mają tutaj zagwarantowany dostęp do wszystkich miejsc, natomiast inni dziennikarze niestety, mimo że są akredytowani tak jak my, nie wszędzie możemy być bezpośrednio w miejscach, gdzie jest Ojciec Święty Benedykt XVI. Mimo tego, że Ojciec Święty Benedykt XVI już od kilku minut jest obecny, to jednak wszystko, myślę, rozpocznie się zgodnie z programem o godzinie.
Tak, ponieważ Ojciec Święty Benedykt. Teraz speaker zapowiada. Proszę. Proszę, aby teraz już usiąść, ponieważ jesteśmy teraz już w telewizji i zaczęła się transmisja telewizyjna i tutaj speaker wzywa do tego, aby już na sali zapanował porządek, ponieważ już za chwileczkę rozpocznie się ten oficjalny moment spotkania Ojca Świętego Benedykta XVI w rabinacie w centrum Hechal Shlomo ze zwierzchnikami, dwoma zwierzchnikami dwóch głównych nurtów judaizmu w Jerozolimie. I drodzy Państwo, Ojciec Święty jest teraz w innym pomieszczeniu, obok tej sali przygotowanej na spotkanie. Tam dochodzi zapewne do jeszcze takiej kurtuazyjnej rozmowy. Możemy domyślać się, że jest to rozmowa prowadzona właśnie w takiej atmosferze, jak to widzieliśmy pod murem płaczu. Rozmowa przyjaciół, ludzi, którzy żywią do siebie takie uczucia przyjaźni, solidarności. Także to ten przykład napawa nas również wielką nadzieją. I że mimo różnych tych trudności, o których po prostu wiemy, które można by też tutaj wyliczać szczegółowo, ten dialog między Kościołem katolickim a judaizmem będzie prowadzony rzeczywiście bardzo owocnie i te wszystkie sprawy, które są bolesne w tych relacjach poprzez 2000 lat, one powoli będą zanikały, schodziły na plan dalszy, bo rosnąć będzie to, co przede wszystkim każdy pragnie, będzie rosnąć wzajemny szacunek, szanowanie się nawzajem, szacunek dla historii, dla wyznania, szacunek dla wysiłku na rzecz promocji w świecie tego wszystkiego, co jest wspólne dla dobra wszystkich ludzi, niezależnie od ich przekonań i opinii. Zresztą to, o czym teraz mówimy, to jest cały czas powtarza się jako motto tej pielgrzymki Ojca Świętego, który przybył tutaj jako zwiastun pokoju i ciągle o tym pokoju mówi, ciągle mówi o, wyraża nadzieję na wzajemny, pełen szacunku dialog z wszystkimi. Ciągle wzywa do tego także wszystkich tutaj obecnych. To czasami może wydać się już, że Ojciec Święty Benedykt XVI w zasadzie powtarza te formuły, ale sam ten fakt mówi nam już o tym, jak potrzebne, jak bardzo spragnieni są tutaj zwykli mieszkańcy Bliskiego Wschodu tej normalności wreszcie, kiedy można będzie normalnie w pokoju żyć, otaczać opieką, rozwojem swoje rodziny, posyłać dzieci do dobrych szkół, realizować swoje marzenia i aspiracje i żyć jak normalni ludzie, kiedy będzie można w spokoju, normalnie bez obawy iść do świątyni, do kościoła, do synagogi czy do jakiegoś innego miejsca kultu, aby tam również oddać cześć Bogu. I nie będzie się miało obawy, że prawda spotka nas jakieś wydarzenie w postaci, nie wiem, jakiegoś zamachu bombowego czy jakieś tam jeszcze inne. Stąd też, czy też nie będzie w gazetach różnych, prawda, artykułów, które szydzą z wyznawianych wartości, nie będzie jakichś wystaw pod szyldem osiągnięć artystycznych, które w rzeczywistości są straszną kalumnią rzucaną pod adresem i szydzeniem z tego, co jest drogie sercu ludzi wierzących w Boga. To jest normalny świat i do tego chcemy wszyscy dążyć, a nie do świata, który niesie tylko przemoc, niezrozumienie i niezgodę między ludźmi. To powtarza ciągle Ojciec Święty, zarówno w tych jego wystąpieniach, jakie miał w Jordanii jeszcze 2 dni temu, jak i już wczoraj i dzisiaj to, co słyszeliśmy, jego orędzie tutaj w Ziemi Świętej jest przepełnione właśnie tymi wezwaniami, tymi apelami. I ponieważ rzeczywiście no już chyba najwyższy czas, żeby ci ludzie, którzy tu żyją, mogli żyć normalnie. Jeruzalem, miasto pokoju. Jerushalayim to właściwie izraelska, żydowska nazwa, która łączy w sobie 3 słowa. Bóg, początek, pokój. A zatem Bóg jest początkiem, Bóg jest źródłem, Bóg jest fundamentem pokoju. Tylko w momencie, kiedy w sposób szczery, prawdziwy do Niego się zwrócimy, tylko wtedy będzie możliwe osiągnięcie pokoju. I tutaj przypomina się w związku z jeszcze przed chwilą odbytą wizytą pod ścianą płaczu jeszcze jeden epizod z życia Jezusa w związku ze świątynią. Jezus podczas 40-dniowego postu i kuszenia postawiony został na narożniku świątyni. My dzisiaj możemy widzieć tę wspaniałą panoramę z meczetem skały i z tym narożnikiem muru. Być może, że to ewangelista opisuje ten narożnik, być może narożnik samej pięknej budowli, która dzisiaj już nie istnieje. Ale to postawienie Jezusa na narożniku świątyni i powiedzenie rzuć się stąd w dół, przecież jest napisane, że będą aniołowie się o ciebie troszczyć, pokazuje, jak łatwo można ulec pokusie instrumentalizacji religii. Jak bardzo łatwo można ulec takiej pokusie, by pod szyldem wyznawania wiary w Boga robić zupełnie co innego. To, czego przykład mieliśmy chociażby w tym sfingowanym procesie, w wyniku którego niewinny Jezus Chrystus został skazany na śmierć i poniósł ją na hańbiącym drzewie krzyża. Dzisiaj to się wszystko powtarza. Historia się ciągle powtarza w momencie, kiedy nie potrafimy w nią wglądnąć, kiedy nie potrafimy, nie mamy odwagi ocenić, co w przeszłości było błędem, co było złą drogą, a co może poprowadzić nas ku dobrym celom, ku dobrym owocom. I to się ciągle powtarza. Stąd też to nawoływanie Ojca Świętego Benedykta XVI, to co słyszeliśmy chociaż wczoraj. Religia jest zupełnie czymś innym, zupełnie rozdzielna, jest czymś innym niż przemoc. To są 2 zupełnie różne, wykluczające się sprawy. O tym nam także mówi Ojciec Święty Benedykt XVI.
O tym również mówił jeszcze sługa Boży Ojciec Święty Jan Paweł II, że Bóg, religia nie może być i nie jest nigdy źródłem nienawiści. Bóg jedyny, prawdziwy przecież jest Bogiem miłości. Drodzy Państwo, dzisiejszy dzień to bardzo ważny dzień wizyty Ojca Świętego, jak każdy jeden, no, można by tak powiedzieć, ale przecież obecność Ojca Świętego pod murem płaczu, jego modlitwa w tym świętym miejscu przede wszystkim dla Żydów i to spotkanie tutaj z rabinami to dowód otwartości Kościoła na dialog. Ten dialog oczywiście nie jest łatwy, ten dialog jest trudny, chociażby przypomnijmy, że niektóre środowiska żydowskie oskarżają kandydata na ołtarze Ojca Świętego Piusa XII o antysemityzm i mimo, że są odkrywane nowe dokumenty, które wskazują wręcz coś przeciwnego, jednak te środowiska nie zmieniają swoich poglądów, trwają w uporze i dlatego myślę, że nasza modlitwa jest tutaj również bardzo potrzebna, niech ona towarzyszy Ojcu Świętemu, aby ta wizyta przyniosła jak najlepsze owoce, nie tylko dla Kościoła katolickiego, ale dla całego świata. Cóż więcej Ojciec Święty może zrobić niż to, co robi? Co może więcej zrobić Kościół? Tak?
Może też powiedzmy to, że pewne jakieś trudności, konflikty, które są bardzo zauważalne i wyciągane, szczególnie przez prasę liberalną, przez te środowiska, które rządzą mediami, które raczej nie za bardzo zależy na tym, żeby ludzie się wzajemnie porozumiewali i szanowali, ale raczej zależy im na tym, żeby w myśl zasady dziel i rządź, żeby jednak ludzie czuli do siebie dystans. I to jest ten paradoks. Media, które powinny łączyć ludzi, one wytwarzają ten dystans, one wytwarzają jednak te bariery poprzez wynajdywanie i wyświetlanie, przerysowywanie takich różnych rzeczy konfliktowych. Dodajmy, że te trudności, one zupełnie są niezauważalne tutaj wśród zwykłych, codziennych ludzi, bo kogo to obchodzi, że prawda, ktoś, kto jest przewodniczącym jakiegoś tam wielkiego gremium wpływowego, po prostu nie chce przyjąć do wiadomości faktów, jakie miały miejsce w historii. Tutaj na co dzień mieszkańcy Jerozolimy, ich problemy są zupełnie inne. Jak uprościć dojazd do pracy zza muru do Jerozolimy? W jaki sposób, gdzie znaleźć szkołę dla swoich dzieci, które nie mogą 3 razy dziennie stać w kolejkach na checkpointie i prawda, pokazywać swoich przepustek? W jaki sposób także zarobić na życie, znaleźć miejsce pracy w momencie, kiedy nie ma się takich dokumentów, które upoważniają do kilka metrów dalej za murem, prawda, podjęcia tejże pracy. To są realne problemy, a niestety jest to zupełnie zamazane przez jakiś fanatyzm, który zamyka nawet oczy na proste fakty historyczne, na to, co po prostu jest uznane. No, trudny, nie można mówić o dialogu z kimś, kto, prawda, gdy mamy jasny dzień i jest gorące słońce, on ciągle się upiera, że to jest zimna, polarna noc. To nie jest dialog po prostu. Dialog to jest wspólne spojrzenie na prawdę, to jest wspólne uznanie tej prawdy i dochodzenie do tego, owszem, dochodzimy do tej prawdy być może różnymi drogami, ale wspólny dialog to jest właśnie spojrzenie na ten jeden cel, który łączy ludzi i wobec którego trzeba niestety odsunąć na plan dalszy swoje własne jakieś ambicje, opinie, które okazują się od tej prawdy dalekie.
Oczywiście dialog ma służyć pojednaniu, ale ten dialog, co już ojciec Jacek tutaj podkreślił, powinien być prowadzony szczerze, w prawdzie, a właśnie, żeby mogło dojść do pojednania, najpierw trzeba czasem może uznać winę, a nie tylko mówić, że druga strona jest winna. A tak niestety często tutaj jest, że oskarżany jest Kościół katolicki o różne sprawy. Natomiast druga strona niby chce pojednania, ale nie chce ustąpić nawet o przysłowiowy centymetr. Dlatego...
No i dlatego dodajmy też, że właśnie w tym nurcie, o którym powiedział ojciec Jan, w ojciec święty Jan Paweł II w roku 2000 uznawał także i te błędy, bo przecież nie możemy dzisiaj twierdzić, że w 2000 lat historii Kościoła katolickiego nie popełniano błędów, nie dopuszczano się nadużyć czy nawet ciężkich win. Ojciec święty Jan Paweł II w roku jubileuszu, w roku pojednania te winy wyznał, za nie przeprosił i dlatego dzisiaj możliwe jest z jakimś pełnym nadziei sercem, z podniesionym czołem, możliwe jest właśnie to kroczenie Ojca Świętego Benedykta XVI tutaj w Ziemi Świętej. Jesteśmy wolni jako Kościół, jako chrześcijanie właśnie na zasadzie tego uznania tego, co nie było zgodne z Ewangelią w naszej historii. Jesteśmy wolni od tych błędów. My patrzymy w przyszłość pod tym kątem, jak jeszcze lepiej iść według wskazań Ewangelii, według wskazań Bożych. Czy ta przyszłość będzie idealna, będzie perfekcyjna? Nie wiem, to zależy od każdego z nas, ale te wysiłki, które dzisiaj czyni Ojciec Święty Benedykt XVI wraz z nim cały Kościół, one pozwalają nam mieć nadzieję, że rzeczywiście w przyszłości tych błędów, tych nadużyć, tych również jakichś wynaturzeń będzie o wiele, wiele mniej. Zobaczmy, teraz trwa właśnie to kurtuazyjne spotkanie. Ojciec Święty jest tutaj goszczony bardzo, bardzo serdecznie, bardzo w takiej atmosferze bliskości, domowej atmosferze. Jest poczęstowany tutaj napojem, woda, sok pomarańczowy, pomarańcze, bardzo smaczne, mają zupełnie inny smak niż w Polsce, bo to są pomarańcze z Doliny Jordanu, to są pomarańcze z Jerycha. Jerycho słynie na cały świat z tych wspaniałych owoców, wspaniałego smaku. To nie są jakieś owoce taśmowo produkowane, zapryskane jakimiś chemikaliami, które później, gdy dotrą do nas w jakimś hipermarkecie, zupełnie nie mają smaku. Tu, gdy dotknie się grejpfruta, pomarańcz, to dłoń później jeszcze przez jakiś dłuższy czas pachnie tym owocem. Gdy bierze się do ust ten miąższ, pomarańcza, grejpfruta, cytryny, to rzeczywiście czujemy ten cały piękny koloryt, bogactwo zapachu, smaku tych dobrych owoców. I tak goszczony jest tu Ojciec Święty Benedykt XVI. Dostaje, częstowany jest tym, co najlepszego wydaje ta ziemia, tak jak wczoraj talerz owoców podany przez dzieci na przywitanie, które podejmował prezydent Izraela Shimon Peres. I Ojciec Święty tych owoców skosztował. To był wspaniały, bardzo prosty, ale jakże wymowny gest. Tak i teraz to zasiądnięcie przy wspólnym stole w saloniku przygotowanym, gdzie są przemówienia, padają bardzo miłe, uprzejme słowa, kiedy jest właśnie ten poczęstunek gościa. Zresztą woda, tutaj woda ma ogromne znaczenie. Gdy poruszamy się w kraju, w którym jest na co dzień duże słońce, jest ciepło, kiedy wędrowiec wędruje przez pustynię, woda jest rzeczywiście tutaj tym niezbędnym składnikiem, który pozwala przetrwać, który pozwala żyć. Zresztą to, co przeżywaliśmy 2 dni temu nad Jordanem, Bóg uczynił wodę symbolem życia, ale także i tego życia nowego, odrodzonego, przemienionego przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Woda jest bowiem tą materią sakramentu Chrztu Świętego. I dlatego także tutaj Ojciec Święty Benedykt XVI przyjmowany jest w centrum Hechal Shlomo przy szklance wody, szklance tego soku owoców tej ziemi. To również ma, jest to może takie bardzo banalne, ale ma jednak to swoje takie głębokie, piękne znaczenie. A na sali zgromadzeni goście nie cierpliwią się wcale, ponieważ już kwadrans wcześniej powinny zacząć się te przemówienia. ale panuje tutaj właśnie taki moment wspólnej rozmowy, spotkania, oczekiwania także na Ojca Świętego Benedykta XVI po jego prywatnej, kurtuazyjnej rozmowie z kierownikami tego centrum, ze zwierzchnikami głównych nurtów judaizmu, głowami rabinatów, dwóch głównych rabinatów Jerozolimy. I myślę, że dzisiaj trzeba, i tak to zapewne się stanie, trzeba mówić o tym, co jest dla wszystkich wspólne, bo jak powiedzieliśmy, moglibyśmy dzisiaj wyliczać długą listę różnych nieporozumień, moglibyśmy szukać, kto pierwszy zawinił, kto pierwszy rzucił kamień, ale gdybyśmy tak zaczęli podchodzić do tej sprawy, zapewne nie doszłoby to do końca. Stale mam tutaj w pamięci te słowa, które powiedział do naszego mikrofonu Radia Maryja rzecznik Kościoła w Jordanii, ksiądz Basser, który mówił, że no, gdyby tak do tego podejść, to byśmy się po prostu zgubili w tym wszystkim. Trzeba wznieść się i popatrzeć na ten duchowy poziom pielgrzymki, duchowy wymiar pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI. Tak jak na początku stworzenia Duch Boży unosił się nad wodami i przez tego ducha wszedł ład i porządek na świat, tak i dzisiaj z tego naszego poplątania i zamętu trzeba wznieść się na te wyżyny ducha, aby znowu zobaczyć sposób, w jaki może znów zapanować ten ład, jaki jest zgodny z zamysłem Boga, który jest stwórcą świata i stwórcą człowieka. I to także wielokrotnie podczas tej pielgrzymki powtarzanej było przez Ojca Świętego Benedykta XVI.
Wciąż oczywiście jeszcze te oficjalne przemówienia się nie rozpoczynają. Ojciec Święty zgodnie z programem na pewno tutaj przemówi, a potem już następne spotkania tego dzisiejszego dnia będą miały wymiar, tylko wymiar religijny. Przypomnijmy, że Ojciec Święty jeszcze dzisiaj przed południem będzie w Wieczerniku. Tam również będzie modlitwa, będzie przemówienie Ojca Świętego. To jest przecież bardzo ważne miejsce dla nas ludzi wierzących. Miejsce, które dzisiaj jest we władaniu miasta. Również Ojciec Święty Benedykt XVI dzisiaj nawiedzi konkatedrę tutaj w Jerozolimie. Natomiast po południu będzie przewodniczył uroczystej mszy świętej. I mamy nadzieję, że na tę mszę świętą przybędą tysiące ludzi wierzących, nie tylko z Jerozolimy, ale również i z innych miast, a może i z innych ościennych krajów. Tak przecież było w Jordanii w czasie pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI, w czasie mszy świętej, którą sprawował na stadionie międzynarodowym.
Drodzy Państwo, w centrum Hekal Szlomo, gdzie trwa oczekiwanie na zakończenie kurtuazyjnego spotkania, w Saloniku zgromadzeni oficjalni goście, ale także jest przygotowane miejsce, z którego wygłoszone będą przemówienia. Na ścianie zawieszona jest replika obrazu przedstawiającego życie codzienne tutaj w Izraelu i opatrzona cytatami z Biblii. I oczywiście przygotowana jest także Tora, czyli zwój Pięcioksięgu Mojżesza. Wszyscy w tym momencie powstali i już za chwilę wejdą tutaj ci godni goście. Przede wszystkim Jego Świątobliwość Ojciec Święty Benedykt XVI. ojciec święty Benedykt XVI właśnie schodzi po schodach z tego saloniku, który był na górze, wraz z dwoma rabinami, którzy zaprosili ojca świętego na to spotkanie, i przychodzi do, na to miejsce, skąd będą wygłoszone przemówienia, to miejsce, które przed chwileczką opisywaliśmy Państwu, szczególnie słuchaczom Radia Maryja, którzy nie mogą zobaczyć tejże sali. I teraz wszyscy zajęli już swoje miejsca. Prosimy o to, by usiąść.
בקלת החזנים הירושלמית ולמנצח בנימין קליקמן.
Dziękuję serdecznie chórowi, który został, był dyrygowany przez Beniamina Klichmana.
רב דיסני, רבה הראשי של רומא, קהל נכבד. כבוד האפיפיור, ברוך הבא לישראל, לארץ הקודש. לפני כתשע שנים, במקום זה, ישב האפיפיור יוחנן פאולוס השני עם הרבנים הראשיים לישראל, והוחלט על הקמת ועדה משותפת
Proszę Państwa, przewodniczący Centrum Hal Shlomo wita oficjalnych gości, przede wszystkim Ojca Świętego Benedykta XVI, członków Orszaku Papieskiego i dwóch rabinów, przedstawicieli głównych nurtów judaizmu, rabina aszkenazyjskiego i rabina sefardyjskiego, rabina Shlomo Amzara i rabina Jona Metzgera. A także w swoim przemówieniu wspomina o dialogu między chrześcijanami a Żydami, między Kościołem katolickim a judaizmem i wielką postać podczas, na drodze tego dialogu, jaką jest postać Jana Pawła II.
Aval bo ba'et mevakesh David ha-melech ma'akadosh baruch hu השם, אצילה נפשי משפת שקר, מלשון רמייה. דוגמה לכך, ראינו לצערנו רק אמש, בהתנהגותו השערורייתית של השייח המוסלמי, אשר בדרכי רמייה ביקש כביכול לברך, וכך לקח רשות הדיבור מחוץ לתוכנית, ונמצא מקלל, ופגע פגיעה קשה בכולנו ובניסיונות ההידברות והפיוס. ראה העולם כולו, מי הם הפרטנרים עמם עלינו לקיים דיאלוג, וכמה קשה המשימה שנטלת על עצמך, כבוד האפיפיור, בבואך לסייע ולעודד את ההידברות, ההבנה, הפיוס והשלום באזורנו. אנו שווים ומברכים אותך בבואך, ומאחלים לך ולנו שתצליח לסייע בידינו לקדם את השלום המיוחל, והתקיימו בנו דברי הנביא, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. אני מתכבד להזמין את כבוד הרב הראשי לישראל, הרב יונה מצגר, בבקשה.
A teraz proszę o wygłoszenie przemówienia rabiego Izraela Jona Metzgera, rabiego aszkenazyjskiego.
כבוד אורחנו הנכבד, ראש הכנסייה, ראש הדת הגדולה בעולם, כבוד עמיתי הראשון לציון, הרב הראשי, הרב שלמה משה אמר, שליטה, ידידיי נציגי הרבנות הראשית לישראל, כבוד הרב שר ישוב והרב גליקסברג, שר המדע, ראש עיריית ירושלים, נציגי מנהיגות העולם, קרדינלים, מכובדיי כולם. כבוד האפיפיור, ברוך בואך בצל קורתנו.
Proszę Państwa, niestety w tym momencie nie dociera do nas komentarz z tłumaczeniem przemów rabinów, dlatego jesteśmy zmuszeni, by dopiero już później, gdy poznamy oficjalne tłumaczenia, streszczenia, przekazać Państwu treść tychże przemów, jakie są tutaj wygłaszane przez witających Ojca Świętego rabinów Jerozolimy, rabina, w tym momencie rabina Joma Metzgera, aszkenazyjskiego rabina, a za chwilę rabina Shlomo Amara.
ואכן לשמחתנו אנו מציינים בימים אלה 61 שנים לכינונה של מדינתנו בארץ הקודש, ארץ התנ"ך, ארץ שעל רגבי אדמתה דרכו אבותינו, אברהם, יצחק.
אשכנזייצ'צ'ה, to Żydzi od biblijnego syna Gomer Aszkeneza, którego potomków utożsamiano w średniowieczu z mieszkańcami Niemiec. A więc jest to określenie ludności żydowskiej zamieszkującej Europę Środkową, Wschodnią i częściowo Zachodnią od XVII wieku, również Amerykę. Właśnie oni posługiwali się językiem jidysz. Obok różnic religijnych to było podstawową cechą odróżniającą ich od Żydów sefardyjskich. Aszkenazyjczycy stworzyli w tym języku odrębną kulturę i odrębną tożsamość. Pod względem religijnym istnieją również nieznaczne różnice w prawie religijnym oraz znaczne w liturgii. W Izraelu, a także w niektórych innych krajach, na czele urzędowego judaizmu stoi dwóch naczelnych rabinów, aszkenazyjski i sefardyjski. A więc obaj ci rabiny dzisiaj goszczą teraz Ojca Świętego. I w tym momencie przemawia rabin aszkenazyjski.
Al reka ideologia datit ve sinat homit. Al ma ve lama zot lo navin leolam. Kvod rosh haknesia. Hashavti leatzmi ilu mifgash historii kemo ze bo haomed berosh hadat hagdola baolam. נפגש בירושלים עם ראשי הדת היהודית, אם היה זה מתקיים שנים רבות קודם לכן, כמה דם נקי היה נחסך, כמה שנאת חינם הייתה נמנעת בעולם. על רקע תחושות אלה, הרשנה לי להיות אסיר תודה על שמנעת מהבישוף מכחיש השואה לחזור לשורות הכנסייה. אילולי כן, היה עלול לעבור מסר לנשיא איראן מכחיש שואה גם הוא, שישנה מעין לגיטימציה להכרזותיו הנפשעות בדבר רצונו לחסל את מדינתנו. עליי לציין בהערכה את הכרזתך הברורה כי האנטישמיות איננה רק חטא כנגד יהודים, אלא חטא נגד האלוקים. אני בטוח כי כבודו שותף מלא לקודמו האפיפיור פאולוס השני, כשבא לבקרנו לפני 9 שנים והניח פתק חשוב מאוד בין אבני הכותל, בו הוא ביקש מחילה מהעם היהודי על הסבל שנגרם לנו במהלך ההיסטוריה ועל המחויבות של הנצרות לאחווה אמיתית עמנו. היום הוא יום קדוש לעמנו, ל"ג בעומר, יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, אחד הרבנים החשובים שחיו לפני 2,000 שנה, חכם, צדיק, קדוש כמלאך אלוקים. הוא נרדף על ידי השלטון הרומי של אז, על כי העז לדבר בגנות השלטון. למרות שדבריו נאמרו בחדר סגור בפני 2 רבנים בלבד, הוא נאלץ לברוח עם בנו ולהסתתר במערה במרומי הגליל למשך 13 שנה. הוא חש על בשרו עד כמה לשונו של אדם גורלית, רק בגלל מילותיו הוא נרדף. לכן ילדי ישראל נוהגים לשחק היום בקשת וחץ, להורות על הסמליות שבדברי הנביא ירמיהו, חץ שחוט לשונם. השפה העליונה שבפינו דומה לקשת, הלשון דומה לחץ. ללמדנו, כל עוד החץ בידך אתה שולט עליה. ברגע שירית, אינך יודע במי החץ יפגע. גם לשונו של אדם, לאחר שהמילה יצא מפיך, אינך יודע באיזה מקום היא עלולה לפגוע. אחד מחכמי ישראל, רבי שמואל הנגיד, אשר חי בספרד, היה ידידו של הסולטן המוסלמי. שניהם יצאו להיטים לטייל ברחוב. פעם אחת עבר מולם מוסלמי, שהחל לקלל את הרב. הורה לו הסולטן, עליך לחתוך לו את לשונו. חלפה חצי שנה ושוב שניהם טיילו ברחוב, ואותו מוסלמי בא מולם. והפעם המוסלמי בירך את הרב. התפלא הסולטן ושאל את הרב, הרי הוריתי לך לחתוך לו את לשונו. הוא אמר, חתכתי לו. אז איך הוא מסוגל לדבר? כן, חתכתי לו את לשונו המקללת, וחיברתי לו במקומה לשון מברכת. אנו מודים להשם אלוקי ישראל, על שבדורנו הלשון בין הדתות שלנו הפכה להיות מברכת. עלינו להמשיך בדרך הזו, ולהפיץ אותה גם למנהיגי דתות אחרות. כי לא בטרור ישיגו את מטרותיהם, לא בהריגת חפים מפשע יוכלו לייצג את אלוהיהם. אלוקים רחמן הוא, הוא מצווה על כולנו לכבד ולאהוב כל אדם באשר הוא, גם אם איננו בן דתך, כי איש באמונתו יחיה. אני מבקש להודות לך, כבוד האפיפיור, על הסכמתך ההיסטורית, כפי שהתחייבה הכנסייה שבראשותך, על פי המסמכים שקיבלנו מההסכמים בדיאלוג, עם הוותיקן, כי מעתה תחדל הכנסייה מכל פעילות מיסיונרית ומכל שידול להמרת דת בקרב בני דתנו. עבורנו זאת בשורה חשובה לאין ארוך. תודתי על רצונך לסייע לחייל השבוי גלעד שליט ועל התמיכה שנתת למשפחתו. אודה לך מאוד באם הכנסייה תכריז על יום קבוע בשנה שבו ראשי הכנסיות ידברו לא רק נגד אנטישמיות אלא טוב באופן חיובי בעד עמנו, ולא די בקריטת הלשון המקללת אלא להחליפה גם בלשון מברכת. כידוע, רבים מההורים בימי השואה הפקידו את ילדיהם בידיים נאמנות בקרב הכנסיות השונות ברחבי אירופה. לצערנו, 6 מיליון יהודים לא שבו. רבים מהילדים אשר שרדו הודות לכנסייה גדלו מבלי לדעת שמוצאם הוא יהודי. אנו מצפים שהכנסייה תפגין שקיפות, תגלה את שורשם, כדי שיבחרו את דרכם הלאומית והדתית. חוסר שקיפות בעניין כה רגיש עלול להנציח סבל של יהודים רבים ותשיג את מטרתם חלילה של הנאצים שביקשו להעלים את עמי, העם היהודי. כבוד האפיפיור, הגעת זהתה מהכותל המערבי שריד בית מקדשנו, המקום שבו עקד אברהם את יצחק בנו. בביקורך במקום הזה התקיימו דברי הנביא ישעיהו, כי ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים. כן, בית תפילה. אך לצערנו יש אשר הפכו את בית תפילתם למחסני נשק וטרור. דורנו שונה מהדור הקודם. חדלו השאיפות האימפריאליסטיות על כיבוש מדינות וארצות. היום אירופה היא כמדינה אחת, מאוחדת. העולם כולו הפך להיות גלובלי, מתוקשר ומקושר אונליין. רק דבר אחד עדיין מעיב על כולנו, השימוש בדת כאמצעי להריגת אנשים חפים מפשע. כפי שהצעתי בעבר, עלינו יחד להקים גוף בינלאומי, מעין לדתות, שיהיה לצד האומות המאוחדות לדיפלומטים ולמדינאים. שם ישבו זה לצד זה, סביב שולחן אחד, נציגי כל הדתות בעולם, כל אלה הבאים ממדינות שגם טרם כוננו ביניהם קשרים דיפלומטיים, במטרה לנסות לפתור סכסוכים וחילוקי דעות הנובעים גם ממניעים דתיים. כל זה מתוך אמונה שכל אחד בראנו. אני מסיים בברכה מעומק הלב, שנזכה יחדיו להוסיף אהבה וכבוד ונרבה שלום בעולמנו, ונזכה במהרה לקיום דברי הנביא מיכה, והיה באחרית הימים יהיה הר בית השם נכון בראש ההרים, ונהרו עליו עמים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם ואל בית אלוקי יעקב, ויורינו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, כי כל העמים ילכו איש בשם אלוקיו, ואנחנו נלך בשם השם אלוקינו לעולם ועד. אמן.
Tak, drodzy Państwo, zakończyła się przemowa. Dziękuję rabinie, rabiemu Metzgerowi. A teraz proszę rabina Shlomo Amar.
קהל נכבד, אישים נכבדים, כבוד האורח הדגול שבא לשערי עיר הקודש בכבוד ובהדר.
Nie, ten tekst nie jest tłumaczony na żaden inny język. Po prostu, jak widzimy, Ojcu Świętemu ktoś tłumaczy bezpośrednio to przemówienie. Ale w takim razie, kto to są Żydowie sefardyjscy? Nazywani są oni także Spaniolowie, a więc Żydzi sefardyjscy to Żydzi, którzy zamieszkiwali Hiszpanię i Portugalię, a więc Półwysep Iberyjski. Oni posługują się dialektami judeo-romańskimi. W latach 1492-98 zostali wypędzeni z tych obszarów i osiedlili się głównie we Włoszech, Hiszpanii, w Maghrebie, na Bałkanach, Bliskim Wschodzie i w Ameryce Południowej. Niewielka grupa w XVI wieku dotarła także do Polski, gdzie znalazła schronienie w okolicach Zamościa. Od Aszkenazyjczyków różnią się obok języka rytuałem. Tworzyli niegdyś wpływową wspólnotę na terenie Turcji. Jak wiemy, posiadają naczelnego rabina w Izraelu, który teraz przemawia. Współczesna wymowa hebrajska oparta jest na sefardyjskiej. Sefardyjczycy w sensie ścisłym stanowią około 10% mieszkańców Izraela, ale często do sefardyjczyków zalicza się także Żydów wschodnich, którzy wyznają judaizm w sefardyjskiej tradycji prawno-liturgicznej. Wtedy ich liczba oceniana jest na około 40%. W czasie II wojny światowej generał Franco przywrócił obywatelstwo wszystkim sefardyjczykom wygnanym w 1492 roku, w wyniku czego wielu z nich mogło przekroczyć Pireneje, ratując się przed zagładą.
וכשאני קורא את דברי הנביא חזקאל עליו השלום, זה מרגש. אני לא חושב שיש לנו התרגשות גדולה מזו. והיום שאדוני נמצא בעיר הקודש ירושלים, אחרי שהיה במקום הקדוש ביותר, הכותל המערבי, שלא זזה ממנו שכינה לעולם, שהוא כותלו של הר הבית, שמאחריו מקום מקדשנו, אני אקרא כמה פסוקים ברשותך אדוני הנכבד. בחזקאל פרק ל"ז: הייתה עליי יד אדוני ויוציאני ברוח אדוני ויניחני בתוך הבקעה, והיא מלאה עצמות. ועבירני עליהם סביב, סביב, והנה רבים מאוד על פני הבקעה, והנה יבשות מאוד. ויאמר אליי, בן אדם, התחיינה העצמות האלה, ואומר, אדוני אלוהים, אתה ידעת. צריך פה להבין דבר אחד. הנביא כל כוחו הוא ממה שהוא מקבל מאת השם. הנה כאן דבר מופלא, שהשם שואל את הנביא, אחרי שלקח אותו, בעל כורחו לקח אותו, ואחרי שראה שהבקעה מלאה עצמות, ועצמות יבשות ולא סתם יבשות, יבשות מאוד, והוא שואל אותו, השם שואל את הנביא? עלו כל ידיעתו של הנביא מאת השם, והוא שואל אותו, בן אדם, התחיינה העצמות האלה? מה מקום יש לשאלה? והנביא אומר, אני לא יודע, אתה יודע השם, מה אני יכול לדעת? אבל מה השאלה? השאלה באה לעורר את תשומת ליבו של הנביא ושל כל באי עולם לעצמות היבשות שהעולם התייאש מהם, והם יבשות מאוד, עבר עליהם כל זמן וזמנים, וכולם שואלים, מה תחיינה העצמות האלה? האם יש תקווה לעם הזה? האם יש תוחלת לעם הזה? האם העם הזה עוד יקום ויעמוד על רגליו? האם העם הזה ישוב אל ארצו? האם יש לו עוד למה לצפות, למה לקוות? ועל זה אומר לו הנביא, אני לא יודע, אתה יודע. אמר לו השם, תכף תראה איך שאני שולח רוח, והעצמות זזות ומתחברים אחת אל אחת, ואני מצווה את רוחי עליהם, והם קורמים אור ומתלבשים בגידים, ובסוף הם נעים ועומדים קהל רב ועצום. והנביא רואה בעיניו, והוא רואה את המציאות שאף אחד לא יכל להעלות על דעתו. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא לנביא, ויאמר אליי, בן אדם, העצמות האלה, כל בית ישראל המה, הנה אומרים יבשו עצמותינו, ואבדה תקוותנו, נגזרנו לנו. אומר לו העצמות האלה, זה כל בית ישראל. גם הם אומרים, כבר יבשו עצמותינו, כבר אבדה תקוותנו, אבל אני שולח את רוחי. ואנחנו היום, מי שזכה לחיות בתקופה הזאת, ומי שזוכה להיות בירושלים ובארץ ישראל, אנחנו רואים את מה שראה הנביא בחזון העצמות, אנחנו רואים את זה בגדול, רואים איך שהעם הזה עומד על רגליו, וקורם עור וגידים, ונושא דגלה של התורה ושל היהדות, וחוזר לארצו. וזה מה שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, לא רק הצילנו בעבר, אלא מצילנו בהווה ומצילנו לעתיד לבוא. ובידך, אדוני הנכבד, שאתה מייצג עם גדול ועצום של מאמינים שלך, שיודעים מה זה התנך ויודעים מה זה הנביאים וקוראים בהם, שיעבירו את המסר הזה לעולם, שמגיע לעם הזה הזכות הטבעית והמינימלית לבוא אל המנוחה ולנחלה, אל אותה ארץ שהשם נתן לאבותינו והבטיח אותה לעם ישראל. לבוא אל המנוחה בלי מלחמות, בלי תלאות, בלי שנצטרך להתגונן מזה ומזה, אלא לכבד את כולם ויתנו לנו כבוד קטן, מינימלי, לשבת בבחינת וישבתם בארץ לבטח ושכבתם ואין מחרית וישבתי חיה רעה מן הארץ, אולי הכוונה לטרור, וחרב לא תעבור בארצכם. כל זה משה רבנו כתב בתורה. ואנחנו מתפללים לשם שברא את השמיים ואת הארץ ומנהיג את העולם כולו, שישים בליבם של כל המנהיגים של העולם לאהוב זה את זה, להרבות אהבה ואחווה, להרבות שלום בעולם, וגם לאהוב את העם הקטן, הנתקה, הנרדף הזה, שסוף סוף הוא בא לארצו ומקווה ומצפה, ולעולם לא יפסיק לצפות לבוא אל המנוחה ולנחלה. שגם העם הזה ייתן השם ונמצא מנוחה, וגם לכם יהיה כבוד והדר ושלווה, ועושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל ירושלים, ומפה יתפשט השלום והכבוד והאהבה לכל העולם ולכל עמי העולם. אמן ואמן.
Так закончилось его промовение.
Рава ראשי לישראל, הראשון לציון, הרב הגאון, שלמה משה אמר שליטה. אני מתכבד עכשיו להזמין כבוד האפיפיור, בנדיקטוס ה-16.
А teraz bardzo proszę o przemówienie Ojca Świętego Benedykta XVI. Szanowni rabini, drodzy przyjaciele, jestem wdzięczny za to zaproszenie, aby odwiedzić Centrum Hechal Szlomo i spotkać się z wami podczas mojej pielgrzymki do Ziemi Świętej jako biskup Rzymu. I dziękuję szefardyjskiemu rabiemu Szlomo Amar i aszkenazyjskiemu rabiemu Jona Metzger za ich ciepłe słowa powitania i pragnienie, które wyrazili, aby kontynuować wysiłki na rzecz wzajemnej przyjaźni z Kościołem Katolickim i między Kościołem Katolickim i zwierzchnikami rabinatów, które tak zostały, na rzecz których tak pracowaliśmy mocno w ostatnich dekadach. Wasza wizyta do Watykanu w roku 2003-2005 są znakiem dobrej woli, która charakteryzuje nasze rozwijające się relacje. Szanowni rabini, ja również odwzajemniam wyrazy mojego własnego szacunku i uznania dla was wszystkich, waszej wspólnot i upewniam was o moim pragnieniu jeszcze większego wzajemnego zrozumienia i współpracy pomiędzy Stolicą Świętą i Zwierzchnictwem Rabinatu w Izraelu i z ludźmi wiary żydowskiej na całym świecie. Wielkim źródłem satysfakcji dla mnie od początku mojego pontyfikatu stało się owocne pragnienie prowadzenia dialogu z izraelską delegacją na rzecz relacji z Kościołem Katolickim. Chciałbym wyrazić wdzięczność członkom obu delegacji za ich poświęcenie i ciężką pracę, aby wprowadzić w życie te inicjatywy, które są tak bardzo upragnione i bardzo, bardzo, bardzo wielkim szacunkiem darzone przez mojego poprzednika Jana Pawła II, jak on powiedział podczas Wielkiego Jubileuszu roku 2000. Nasze spotkanie dzisiaj jest dobrą okazją, aby podziękować Wszechmogącemu Bogu za wiele błogosławieństwa, jakie otrzymaliśmy, jakie towarzyszy dialogowi prowadzonemu przez bilateralną komisję i spojrzeć w przyszłość z oczekiwaniami, że na jej przyszłe sesje. Pragnienie delegatów, aby dyskutować otwarcie i cierpliwie nie tylko nad punktami, które są punktami zgodnymi, ale także nad punktami, które są punktami różnic. To pragnienie już wprowadziło nas na ścieżkę jeszcze bardziej efektywnej współpracy w życiu społecznym. Żydzi i chrześcijanie również uznają ten respekt dla świętości życia, szacunek dla świętości życia, dla centralnej rodziny. roli rodziny, wysilają się nad edukacją młodzieży i wolności religii i sumienia dla zdrowego społeczeństwa. Te tematy dialogu reprezentują tylko podstawowe fazy, które, jak ufamy, będą dalej ustanowione i będzie ta ścieżka się rozwijała poprzez wzajemne zrozumienie. Wielki jest potencjał tych serii spotkań, które widzieliśmy i które dzielą te przekonania w zderzeniu z moralnym relatywizmem i różnymi dolegliwościami, jakie teraz wynurzają się w tym świecie przeciwko godności osoby ludzkiej. Chciałbym tutaj spotkać te najbardziej pilne, etyczne kwestie dzisiejszego dnia naszych dwóch wspólnot, którymi się zderzamy, aby zaangażować ludzi dobrej woli na poziomie rozumu i wskazać także równocześnie na religijne fundamenty, które są najlepszym trwałym spoiwem trwałych moralnych wartości. Niech ten dialog, który się zaczął, będzie prowadzony, aby dać tę ideę, jak dać ten pomysł, jak chrześcijanie i Żydzi mogą pracować razem dla rozwoju wartości w społeczeństwie i również w tej różnorodnym wkładzie naszych religii na rzecz tradycji etycznych. Tutaj w Izraelu, który dał chrześcijanom tylko, w których chrześcijanie stanowią tylko część populacji, szczególną wartością są okazje do dialogu z ich żydowskimi sąsiadami. Zaufanie jest rzeczywiście podstawowym elementem efektywnego dialogu. Dzisiaj mam okazję, aby powtórzyć raz jeszcze, że Kościół katolicki nieodwołalnie trudzi się i wchodzi na ścieżkę wybraną przez Sobór Watykański II, który w sposób jasny i trwały prowadzi do pojednania pomiędzy chrześcijanami i Żydami, jak mówi deklaracja Nostra Aetate. Mówi to bardzo jasno. Kościół kontynuuje tę wartość i przyjmuje tę wartość duchowego dziedzictwa wspólnego chrześcijanom i Żydom i pragnie, aby jeszcze mocniej nastąpiło wzajemne zrozumienie i szacunek poprzez biblijne teologiczne studia i również poprzez braterski dialog. Niech 7 bilateralnych spotkań komisji bilateralnych, które już miały miejsce pomiędzy Stolicą Świętą a zwierzchnikami rabinatu, będą na to chociażby najlepszym dowodem. Jestem zatem wdzięczny za wasze upewnienie, zapewnienie tych relacji pomiędzy katolickim kościołem i szefem rabinatu, że będziecie kontynuować wzrost, szacunek i zrozumienie także w przyszłości. Moi przyjaciele, wyrażam po raz kolejny moje głębokie zadowolenie z powodu i wdzięczność z powodu przyjęcia mnie, jakim dzisiaj mnie tutaj obdarzyliście. Jestem przekonany, że nasza przyjaźń będzie nadal przykładem zaufania i dialogu pomiędzy Żydami i chrześcijanami na całym świecie. Patrząc na wypełnienie tego, co jest przed nami i biorąc inspirację z Pisma Świętego, możemy z zaufaniem patrzeć w przyszłość nawet na mocną i mieć nadzieję na mocną współpracę naszych wspólnot razem z ludźmi dobrej woli. Będziemy wyrzucać z naszego życia to, co jest przeszkodą i nadzieją. Niech Bóg, modlę się, żeby Bóg, który szuka w naszych sercach i wie, zna nas, nadal rozświetlał nas swoją mądrością, tak abyśmy mogli naśladować Jego przykazania, kochać Go z całego serca, z całej duszy i z całej siły i kochać naszych przyjaciół jak samych siebie. Dziękuję bardzo. W tym momencie Ojciec Święty otrzymuje upominki, dary od zwierzchników. Rabin aszkenazyjski i rabin sefardyjski ofiarują Ojcu Świętemu ozdobne, oprawne karty Biblii. rzeczywiście i oczywiście jeszcze następuje chwila serdecznego podziękowania, pożegnania. Faktycznie Ojciec Święty zakończył swoje przemówienie cytatami z Tory, która jest tutaj wystawiona. Księga Powtórzonego Prawa, będziesz miłował Boga z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił swoich. I księga kapłańska, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. I teraz jest zapowiedź porządkowa, ale to wszystko zakończyło się słowem Todaraba. To znaczy, to jest też słowo, które my tutaj znamy, którego się uczymy i używamy go tutaj w Izraelu. Jest to słowo, które również w Polsce na co dzień używamy, a po polsku ono brzmi dziękuję bardzo. Także, drodzy Państwo, także i w takich szczególikach małych, które tutaj widzimy, one także świadczą o tym, że przy odrobinie dobrej woli bardzo możliwy i łatwy jest ten dialog. I z tego, co tutaj widzieliśmy, jeszcze trzeba za chwilę dotrzeć do treści przemówień obu rabinów, ale już teraz można spodziewać się, można zaryzykować twierdzenie, że rzeczywiście w tych przemówieniach wskazano także, tak jak to również było przemówienie Ojca Świętego, na nie tylko to, że dialog jest możliwy, ale że on jest potrzebny i że on powinien skupiać się wokół takich wspólnych rzeczy, wokół takich wspólnych rzeczy, których wyznajemy, jak szacunek dla życia, który jest przecież wspólną wartością, przecież także religia judaistyczna ogromnym szacunkiem darzy życie, to są Boże przykazania, jak wysiłek na rzecz kształcenia ludzi młodych, jak również uznanie centralnej roli rodziny. Zauważmy, że te punkty, na które wskazał Ojciec Święty Benedykt XVI, które są przedmiotem tego wspólnego dialogu, wspólnej troski, to nie tylko dzisiaj takie, prawda, kurtuazyjne powiedzenie, bo przecież za niedługo delegacje Watykanu, delegacje Izraela spotkają się na międzynarodowych konferencjach ONZ-owskich, które są forum, na którym ostro przeciwko rodzinie, przeciwko życiu występują niektóre skrajne organizacje, które mają ogromne środki, ogromne pieniądze, aby promować na przykład aborcję, aby rozbijać, czyli zabijanie dzieci nierodzonych, aby próbować wprowadzać prawnie takie barbarzyńskie praktyki jak eutanazję, aby uderzać w rodzinę, aby promować jakieś inne, prawda, rzeczy. I stąd ten dialog jest ogromnie ważny, żeby tutaj widzieć, w czym jesteśmy sojusznikami. My jesteśmy sojusznikami w budowie takiego świata, który jest miejscem dla wszystkich, w którym wszyscy będą mogli normalnie i spokojnie żyć, bo w przeciwnym razie, gdy prawnie wprowadzi się, otworzy się drzwi do takich rzeczy jak aborcja, eutanazja, jak te wszystkie uderzające w rodzinę rzeczy, to świat stanie się miejscem nie do zniesienia i nie będzie można znaleźć innego miejsca na normalne życie. Drodzy Państwo, zakończyło się już to spotkanie w Centrum Hechel Shlomo. My postaramy się Państwu jeszcze, postaramy się do tego spotkania powrócić, przybliżyć te treści, które teraz były. A Ojciec Święty w tym momencie udaje się do Wieczernika.
W takim razie mamy kilku, a może nawet kilkunastominutowe przesunięcie, bowiem o godzinie 11.45 miało się zacząć.
Czyli w tym momencie.
W Wieczerniku, natomiast Ojciec Święty musi, dosyć długie były te mowy rabinów, Ojciec Święty musi się przemieścić do Wieczernika, zatem żegnamy się na kilkanaście minut z Państwem. Przypomnę, było to spotkanie z rabinami żydowskimi. Prosimy na antenę Studio Radio Maria i Telewizor w Toruniu. Żegnamy się z Państwem.
Ojciec Jacek Cydzik
i ojciec Jan Król. Prosimy na antenę Toruń. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.